mnie choć dziewczyno do miasta. Miasto niedobre dla dziewczyn. Pójdziesz, nie wrócisz, potem już nigdy nikt się z tobą nie zaręczy. Gdy las cię nocą wystrasza, gdy nocą wystrasza rozległość. Nie chodź, dziewczyno, nie chodź do miasta, żeby ciebie nie urzekło. W mieście dziewczyno szeleszczą miękkie, jedwabne sklepy. A na tym miękkim, jedwabnym sklepu nie wiesz, dziewczyno, lepiej. A kiedy wejdziesz do kina, jak się uchronisz? W kinie się wszyscy całują na fotografiach i krzesłach. Nie chodź, dziewczyno, do miasta. Miasto niedobre dla dziewczyn. Pójdziesz, nie wrócisz, potem już nigdy nikt się z tobą nie zaręczy. Gdy las cię nocą wystrasza, gdy nocą wystrasza rozległość. Nie chodź, dziewczyno, nie chodź do miasta, żeby ciebie nie urzekło.
Dziewczyny przestrzega przed miastem Marek Grechuta. To piosenka sprzed lat bodaj 50. O ponad 100 lat wcześniej powstał utwór Józefa Ignacego Kraszewskiego Nauczyciele sieroty, którego bohater uczy się radzić sobie z życiem w mieście.
Opowiadanie na śniadanie.
Józef Ignacy Kraszewski, Nauczyciele sieroty, część druga. Już w samej miejskiej bramie hałas i wrzawa były tak wielkie w porównaniu z ciszą pól wiejskich, że chłopak nienawykły do tłumu i do ścisku stanął zatrwożony, namyślając się, czy iść dalej, czy nie. Wątpił bowiem, czy sobie radę dać potrafi. Oglądał się na wszystkie strony ciekawie. Wszystko oczy wabiło, mnóstwo było rzeczy pięknych i dziwnych bardzo. Ludzi, tłumy, gwarnie znośny. Wszyscy zdawali się śpieszyć, pędzić, lecieć, zdyszani. W pierwszej chwili chłopak myślał, że trafił tak na chwilowy zamęt, który mógłby przeczekać. Zatrzymał się nieco, ale wkrótce przekonał się, że to, co mu się zdawało przypadkowe, było zwyczajne i powszednie. Zdziwiło go między innymi to, że na niego nikt ani spojrzał, że popychano go wprawdzie i o mało nie obalono nawet, ale żywa dusza nie spytała, skąd szedł, po co przychodzi. Wprędce też przekonał się, że tu sobie samemu rady dawać potrzeba, na nikogo się nie spuszczać, nic nie wyglądać od ludzi, a przebojem trochę pchać się dalej. Chwilę tylko przystanąwszy, zauważył, że powoli go szturgając zsunięto prawie do rowu, bo się nie opierał. A gdy się zwolna bronić począł łokciami, ludzie mu nie ustąpili. Sroczka, która go przyprowadziła do miasta, mając swoje interesa zapewne, natychmiast znikła. Chłopak był sam jeden. Jakimś instynktem więcej się jego oczy zwracały zawsze na zwierzęta niż na ludzi i tych jakoś mniej rozumiał. Ze stworzeniami zaś bożymi dzieciak sierota był jak z najbliższymi krewnymi. Czuł, że doskonale ich pojmuje, mniej się obawiać ma potrzeby. Jednak tu, w mieście, nawet zwierzęta inaczej wyglądały. Oprócz sroki, wróbli, brudnych, okopconych, z poobijanymi skrzydły i wyglądających na strasznie rozpustną zgraję, nie widać było swobodnego stworzenia. Ale za to na posługach ludzkich mnóstwo. Tym chociaż się działo nie z gorzej i dosyć koło nich było porządnie, ale z cywilizowanymi chłopak mniej dobrze się rozumiał. Nawet tuczone wieprze, które na rzeź pędzono do miasta, tak były dumne, zarozumiałe i zajęte jakimiś ważnymi zapewne sprawami, że do chłopaka gadać nie chciały. Postrzegł także stado owiec, poznaczonych na bokach czerwono, ale te biegły strwożone i beczały tylko. Nieszczęście, nieszczęście, zginęliśmy, ratujcie, nie ma którędy uciekać? Straciły zupełnie przytomność biedaczki. Koniom trzeba było ustępować, bo leciały jak szalone. Strojne w brzękadła, we wstążki, w kółka, nawet w kwiaty. A tak się z sobą zalotnie chełpiły, tak były dumne, tak pewne siebie, jakby ten świat miejski do nich należał. Postrzegł chłopiec, że w istocie konie odgrywały tu rolę niepospolitą, że były pieszczone i utuczone, a niektóre z nich daleko pyszniej były odziane niż wielu ubogich ludzi. Zawyrokował więc sobie w duchu, iż lepiej by było dla niego stokroć, żeby się koniem urodził. Westchnął. Wtem poczuł, że go coś trąciło w ramię. Obrócił się i spostrzegł za sobą straszliwą szkapę wprzężoną do beczki. Konisko owo stało z głową spuszczoną i zdawało się uśmiechać do chłopca, którego myśl widocznie odgadło. Spojrzyjże na mnie, rzekł mu inwalid, który jedną nogę zgrubiałą miał i kulał na nią okropnie. Byłem i ja niegdyś faworytem, pieszczochem, biegusem owym karmionym i głaskanym. Nakrywano mnie dywdykami, jadłem w marmurowym żłobie. Ale gdy nogę złamał i został kaleką, wszystko się skończyło. Litościwy pan chciał mi w łeb strzelić z początku. Ktoś mnie wyprosił i sprzedano podkurowanego Żydkowi, który wodę wozi. Moje dziecko, dodał siwy woziwoda. Na świecie nic darmo. Na wszystko pracować, wszystko zdobyć trzeba, a na litość i serce rachować jak najmniej. Z litości to palą w łeb, abyś im swoją męczarnią nie robił przykrości. Ci, co teraz chodzą pod dywdykami, skończą jak ja w żydowskim wozie, jeśli ich ochwat albo nosacizna z tego świata w lepszy nie wyprawi. Chłopczyk słuchał z uwagą, gdy tuż spostrzegł o kilka kroków mocno obładowany wózek osiołkiem małym zaprzężony. Właściciel wozu i osiołka bił niemiłosiernie kijem długouchego, który nie zważając na to stał w miejscu i zdawał się tylko trochę nudzić tym niegrzecznym na grzbiet jego naleganiem. – Czego on cię tak tłucze? – spytał chłopiec osła. – Bo głupi. Odpowiedział poważnie osioł, ale ja mam skórę twardą i uczyłem się filozofii w Padwie. Nic na to nie zważam. Nie pociągnę ciężaru nad siły. Chłopisko się zmęczy i albo mi ulży, albo drugiego doprzęże. Uważaj tylko, jak znoszę to cierpliwie, myśląc o czym innym. Nic mi nie zrobi. Boki będą trochę bolały, ale się nie poderwę. Gdybym się tylko zniecierpliwił, to bym się musiał zaciągnąć i zdechnąć, a tego sobie nie życzę. Należę do stoików. Człowiek się zmęczy, a ja na swoim postawię. Jeszcze go może niby przypadkiem poczęstuję tylnymi nogami, gdy się zbliży. Trochę jestem głodny, dodał. Radbym powrócić do domu, ale ciężar nad siły. Wolę przecierpieć. To mówiąc, osioł ziewnął, obejrzał się. Chłop, klnąc, kij złamawszy, wóz sam popychać zaczął. Pojechali. Koniec końcem, rzekł chłopiec w duchu, tu trzeba myśleć o sobie samemu i twardą mieć skórę. Morał ten, wyciągnąwszy z osła, przypomniał sobie, że ma piasek w torebce, który do miasta przyniósł, ale jak go tu sprzedać? A jeść się też chcieć poczynało. Wtem drugi, taki niemal odarty jak on chłopaczek, minął go wołając – piasku białego, piasku białego! Nasz podróżny trzymał swą torebkę milczący. Wtem zbliżyła się kobieta do pierwszego z piaskiem przekupnia i targować zaczęła. dostał za swoją torebkę 0,5 złotego. Dowiedziawszy się ceny, i on też począł wywoływać piasku białego, ale nikt jakoś na jego wołanie uwagi nie zwracał. Poszedł więc dalej nieco. Kobieta niemłoda z dzieckiem na ręku zastąpiła mu drogę i spojrzała nań litościwie. – Co chcesz za ten piasek? – spytała. – Widziałem – rzekł chłopiec bojaźliwie – że za mniejszy woreczek zapłacono 0,5 złotka. – A tyś to skąd? Czy to nie wiesz ceny? – Nie, jam dopiero pierwszy raz przywlókł się do miasta. – A cóżeś ty za jeden? – Sierota. Kobieta przycisnęła do piersi dziecię, które trzymała na ręku, łza się jej zakręciła w oku, dobyła z kieszeni 0,2 i kazała piasek wysypać w sieni dworku. Chłopak zrobił to bardzo zręcznie, kubkę ułożył i pocałował ją w rękę. Patrzajże, rzekła kobieta, nie zmarnuj grosza. Niech cię Bóg pobłogosławi, biedaku. Znalazłszy trochę litości w sercu ludzkim, chłopak się zadziwił, ale pomyślał, że w tym świecie ludzi jakoś lepiej być musi niż u zwierząt. Śmielej tedy wyszedł z sieni. W progu spostrzegł chłopaka, który był tylko co piasek sprzedał także i ciekawie patrzył na niego. Chłopak miejski miał straszną minę urwipołcia, podobny był do obitego i zakopconego wróbla miejskiego. – A coś ty zrobił, he? – 0,2 zarobiłeś? – spytał go chłopiec. – Głupi babcz ty, że ci tak drogo zapłacił. – Za to, że masz minę biedną. – Chcesz ze mną zagrać? – Jak to zagrać? – A ja mam także 0,2. Spróbujemy szczęścia. Rzuć mi je do góry. Jeśli 0,10 padnie na litery, to twoja. Jak na orła, to moja. Będziesz miał 0,4 zamiast 1. – A jak przegram? – rzekł chłopak. – To nie będziesz miał żadnej – odparł śmiejąc się drugi. – A na cóż ja mam grać i także twoje odbierać? Gdy tak rozmawiali, chude psisko trąciło w nogę naszego biedaka. Ten się odwrócił, a pies mu mruknął – nie graj, idź dalej. Coś zarobił, to twoje, a co byś wygrał, byłoby wydarte drugiemu. – Nie chcę grać – rzekł, ostrożnie tuląc 0,10, posłuchawszy psa chłopiec. – A gdzież ty idziesz? – zapytał pierwszy. – Idę szukać schronienia. – Cóż to? Ty nie masz nikogo? – Nikogo. – Toś ty nie tutejszy? – A nie. – A kroć se diabłów! – zakrzyczał chłopak. – A co ty tu będziesz piasek sprzedawał na cudzych śmieciach, przybłędo jakiś? Dam ja ci tu. I porwał się na niego z pięściami. Ten w krzyk. Szczęściem gospodyni, co piasek kupiła, wybiegła na ratunek, ale go obroniła od guza tylko, bo 0,2 wyrwawszy, napastnik drapnął. I byłby z pewnością szczęśliwie uszedł sobie, gdyby stary ów pies za siermiężkę go nie schwycił. I ludzie nadbiegli na hałas. Chłopiec, przypomniawszy sobie naukę, że się samemu ratować trzeba, pośpieszył za psem, przydusił złodzieja i 0,10 mu wydarł. Ponieważ już się ludzie skupili, a kobieta, co patrzała na wypadek, nadchodziła i młody rozpustnik nie miał już nadziei obronienia się kłamstwem, rzuciwszy 0,10 ze strachu wszystkie razem, uciekł. Tak wtedy nie tylko strata była odzyskana, ale 15 groszy czystego zarobku. Chłopak jednak pomiarkował, że ich także nie powinien był sobie przywłaszczyć. Zaczęli go ludzie i owa kobieta z dzieckiem rozpytywać, jak to było. Opowiedział otwarcie, co go spotkało, dodając, że tych cudzych 15 groszy brać nie myśli, tylko nie wie, co z nimi zrobić. Nie wie, komu je oddać. Bardzo się to wydało uczciwe wszystkim, szczególnie kobiecie, która go pogłaskała po głowie i rzekła: dobrze zaczynasz, to cię Pan Bóg pobłogosławi. Ja znam matkę tego urwisa Franka. Zostaw pieniądze u mnie. Weźmie on za swoje łotrostwo dobre cięgi. A ponieważ jesteś taki poczciwy, dodała, pamiętaj, że ten dom, jeśli ci będzie chłodno i głodno, przyjdziesz się tu zagrzać i posilić. Na tym się pierwsza miejska awantura skończyła. Chłopiec powoli, ale ostrożnie poszedł dalej. Obejrzał się. Stary pies szedł za nim i ruszał ogonem. Z początku z daleka się posuwał, potem bliżej. Nareszcie począł go wyprzedzać i zaglądać mu w oczy. – Czego ty chcesz ode mnie? – spytał chłopiec. No nic, ja cię przeprowadzam, odpowiedział pies. Byłem niegdyś przyjacielem twego ojca. Znałeś go? O, długie lata chodziliśmy razem, ale to smutna historia. Pies się przywiązuje. Żal mi cię, nieboraku sieroto, pójdę z tobą. Towarzysz ten bardzo się przydał chłopcu, który mu był rad i pogłaskał go. Burek polizał go po ręku i skacząc pobiegł przodem. Tak idąc ulicą przyszli do straganów. I pies i chłopiec się zatrzymali, tyle w nich było dla głodnych ponęty. Bułki białe, pozłacane po wierzchu, obwarzanki zarumienione, kiełbaski pachnące, serki białe. Do najpierwszej przekupki przyszedłszy, rozmyślał dzieciak, co kupić. Pies mu w oczy patrzał. Jesteś głodny? Spytał. Bardzo. Nie masz dużo pieniędzy? A nie, 20. Kup co tańsze, powiedział doświadczony Burek. Nakarmi się człowiek byle czym, aby żył. A jak zje grosz na łakocie, gorszy potem głód trapi, gdy nic nie ma w kieszeni. A i tyś pewnie głodny, spytał dzieciak. No, ja do tego przywykłem, powiedział stary. Na mnie nie zważaj, ja w rynsztokach się żywię. Pogłaskawszy psa, kupił tedy bułkę i kawalątko sera do niej, aby go zbyt nie dławiła. Potem we dwóch z psem poszli sobie pod balustradę ogrodu na kamień i chłopak jeść zaczął. Pies się nie napierał i myślał o czymś innym, ale widać było, że mu ślina do gęby ciekła. Zlitował się nad nim dzieciak i dał mu chleba. Staruszek ceremoniował się trochę zrazu, nie chciał tknąć, ale głód. Głód wszechmogący go zmienił, pożarł skórkę i polizał rękę. Teraz tyś pewnie zmęczony, kładnij się i śpi, rzekł pies. Ja będę cię pilnował. Smaczno i spokojnie pod tą strażą usnął sobie chłopczyk w najlepsze i przespał się sam, nie wiedział ile godzin, nie przebudzając się nawet. Zbudził się dopiero, gdy mu wschodzące na zajutrz słońce powieki zapiekło. Towarzysz jego czujny już siedział, ziewając i wyciągając się, i powitał go, ruszając ogonem i liżąc po rękach. – A co? – rzekł. – Pora do roboty. – Do roboty? – spytał chłopak. – Aleć to ja jeszcze na dziś mam za co chleba sobie kupić. I tobie. – To prawda – odpowiedział stary Burek. – Ale na tym nie dosyć. Nie wówczas pracować, kiedy już głód dokucza. Trzeba mieć zapas. Chłopak przypomniał sobie wiewiórkę i wstał żywo. Cóż tu robić? Chyba znów piasku przyniosę, pomyślał sobie, bo na co ja się komu przydam? I zabierał się już iść, gdy wczorajsza kobieta zobaczyła go i zawołała. Szła ona na targ. Kazała mu za sobą nieść koszyki, a jednego z nich podjął się pies. Będziesz miał śniadanie, rzekła kobieta, i ty, i twój przyjaciel. Burek, który to zrozumiał, ogonem poruszał. Zarobili więc sobie na śniadanie bezpłatne, a kobieta jeszcze chłopaka jako uczciwego poleciła starej przekupce, która mu więcej dała roboty i obiecała złotówkę całą. Szło więc jak z płatka. Około południa miał chłopiec chwilę spoczynku i siadł pod balustradą ogrodową. W ogrodzie chodził paw z roztoczonym ogonem i niezmiernie się sobą pysznił. Chłopak, który nigdy podobnego ptaka nie widział, bardzo mu się dziwował i ledwie nie ukłonił, ale pies go zatrzymał. Dałbyś pokój, rzekł. To próżny i nadęty darmozjad, którego nikt nie lubi. Dąć się tylko umie, głos ma brzydki, a chowają go tylko dla osobliwości, bo się na nic nie zdaje. Ledwie pióro z jego ogona za czapkę sobie kto wetknie. Jeśli już chcesz ptastwu się dziwować, czemu się nie przypatrzysz oto tej jaskółce, która tam lepi gniazdko pod cieniem? W istocie chłopiec spostrzegł pracowitą ptaszynę, która się zwijała nieustannie, nosząc w dziobku po trosze słomy i mokrej ziemi, z których lepiła bardzo foremne gniazdko. Kto też ją tego nauczył? Pomyślał sobie w duchu. Jakby myśl jego odgadła ta jaskółeczka, przyleciała blisko i siadła odpocząć. – Moja ty śliczna – zapytał chłopiec – kto do ciebie tego majsterstwa nauczył? – A naprzód Pan Bóg – rzekła, a potem rodzice, mamusia i tatuś. Widzieliśmy, jak trochę poszkodzone gniazdo poprawiali i przyszła na nas kolej pracy. Spojrzała jaskółka, zatrzepotała skrzydłami i krzyknęła. Zobaczyła w tej chwili łajdaka wróbla, który korzystając z jej nieobecności wpadł do jeszcze niedokończonego gniazdka i w nim się uposażył gwałtem. – Ja nieszczęśliwa – zawołała. – Siostry i bracia, ratujcie! Ledwie to rzekła. Zebrała się ćma jaskółek i wszystkie, niosąc po trosze błota, w mgnieniu oka zamurowały w gnieździe złodzieja, który próżno się szamocząc zadusił się w nim i zdechł. Chłopak zaczął dumać. Co tu w tym wszystkim było nauki dla niego? Jaskółka go naprowadziła na tę drogę, że trzeba było uczyć się od ludzi jakiego rzemiosła. Potem los wróbla mu powiedział, że złym nigdy się nie powodzi. Bardzo to są rozumne te stworzenia, mówił sobie w duszy chłopak. A przecież słyszałem nieraz, że przezywano człowieka to zwierzę, to bydle. Ale widać, że się im nigdy z bliska nie przypatrzył. Takie małe to, a takie mądre. Pies jakby go odgadł, choć tylko patrzał mu w oczy. Spojrzyjże, no jeszcze za płot, rzekł. Tam także coś ciekawego zobaczysz. Za płotem stały ule. Około nich strach, ile się pszczół uwijało i kręciło. Jedne nosiły miód, drugie wosk. Te wlatywały, te wylatywały. Czynność była niezmienna. Ruch, gwar, jak zwyczajnie w ulu. Ponieważ ule były szklane, chłopak mógł się dobrze przypatrzeć robocie jeszcze misterniejszej niż gniazdko jaskółki. Komórkom woskowym, jedna w drugą poustawianym, jakby od cyrkla, i złotemu miodowi, który się w nich świecił. Jeszcze im dużo człowiek z tego dla siebie odbierze, rzekł pies, a i na zimę będzie dosyć takie to skrzętne stworzenia. Cóż to dopiero, gdyby człowiek ze swoim rozumem chciał tak pracować jak one, rzekł sobie chłopiec. Wstał i otucha wielka przejęła mu serce. Chodźmy, Burku, damy sobie rady. I poszli. Rok 1866 w podpisie.
Każdą z czterech stron dużo pięknych strof do swych wielu wiernych wron.
Oj, to bajka.
Wrony zamiast strof podczas swoich siest powtarzały wciąż wyuczone przedtem tak jest.
Z tego znamy
zupełnie tak jak ty.
Już to Syzyf sprawdził, kiedy wpadł w trans,
że sens jest w prawdzie,
ale nie ma szans.
Nosił sobie wilk razy chyba 100, a tłum czekał aż ktoś poniesie wreszcie go.
Gdzie tak było? No gdzie? No gdzie?
Tajemnica. Nosił sobie wilk już tysięczny raz, a tłum czekał wciąż, by powiedzieć w końcu pas.
No jest brydzicz.
Już to Syzyf sprawdził, kiedy wpadał w trans,
że sens jest w prawdzie,
ale nie ma szans.
Chciał Pegazem być całkiem zwykłym muł, na nic mimo że sprzyjający powiew czuł. Chciał naprawić błąd swoich przodków, lecz tak już bywa, że zamiar nie chce działać wstecz.
Na szczęście
to nie.
Już to Syzyf sprawdził, kiedy wpadł w trans,
że sens jest w prawdzie,
ale nie ma szans.
No i mimo wesołej melodii jest to niestety bardzo smutna piosenka.
Już to Syzyf sprawdził, kiedy wpadał w trans, że sens jest w prawdzie,
ale nie ma za to szans. No co, cóż? Thank you.
Pora kończyć dzisiejszy program Twojego Radia, który przygotowała i prowadziła Jolanta Pawluk, a zrealizowali Stefan i Tadeusz Żochowscy. Życzymy dobrego wypoczynku i zapraszamy do głośników za tydzień. Na zakończenie piosenka.
Przed zamknięciem powiek podejrzany temat. Na ulicy chorzej, jak flauta na wodzie, nie ma szans na rewanż. Pod skórą czuję, jak pulsuje w żyłach krew. Na domiar złego znów nic z tego po sam brzeg. Wyważę drzwi, wybiję okna, w karty diabła ogram. Nie będę stać tu jak idiota, przecież ile można. W lusterku za rogiem widzę, jak koleś niepewnie przymierza się, by zjeść. Pod klubem już nie ma skąpo ubranych kobiet, nikt nie przygląda się sobie. Z daleka słychać tylko syren, głośny śpiew. Pod kamuflażem każdy chowa własną pieśń. Chciałbym pamiętać, że za ekranem stoi człowiek, który śmieje się do mnie. Chciałbym pamiętać, że za ekranem stoi człowiek, który śmieje się do mnie. Wyważę drzwi, wybiję okna, w karty diabła ogram. Nie będę stać tu jak idiota, przecież ile można. Wyważę drzwi, wybiję okna, w karty diabła ogram. Nie będę stać tu jak idiota, przecież
zapraszamy do reklamy.